Jako temat tych rekolekcji wielkopostnych wybrałem pytanie o pytanie. O co nas pyta Jezus? Przewodnikiem dla nas będzie Ewangelista Jan, bo będziemy czytać każdego dnia, począwszy właśnie od dzisiejszego, fragmenty Ewangelii Świętego Jana. A to taka Ewangelia, która jest pełna pytań Jezusa. Ponad 30 razy Jezus stawia pytanie. I ciekawy jest komentarz świętego Tomasza z Akwinu, który zastanawia się, dlaczego Jezus tak często pyta. I najpierw wskazuje na to, że człowiek zadaje pytanie wtedy, kiedy nie zna odpowiedzi. Pyta kogoś, żeby uzyskać jakąś informację, której sam nie posiadał. I w tym kontekście Tomasz mówi, nie możemy interpretować pytań Jezusa, no bo Jezus przecież nie pyta, dlatego że nie wie. Dlatego kontynuuje swoją refleksję i dodaje, że można również stawiać pytania nie dla siebie, ale tymi pytaniami wywołać reakcję w słuchaczu. Zadać pytania po to, żeby pobudzić pragnienia, żeby zaprosić do jakiegoś rozważenia, zastanowienia się. I te pytania Jezusa przede wszystkim są po to, żeby w nas obudzić pragnienia i nas zaprosić do szukania. Już w dzisiejszej Ewangelii padły dwa pierwsze Jezusowe pytania. Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? To są pytania, które dotyczą ludzkiego grzechu, a może lepiej powiedzieć, reakcji człowieka na własny grzech. Tego, co my z grzechem robimy. Czy chcemy szukać Bożego przebaczenia, czy raczej boimy się bycia potępionymi? Czy przychodzimy z grzechem do Jezusa? Czy uciekamy? I On musi pytać, gdzie jestem? Gdzie jest człowiek? Popatrzcie na tę kobietę z dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze, co jest jakoś może takie zastanawiające, wcale nieoczywiste, to to, że ewangelista tak nam ją przedstawia, żeby pokazać, że cała inicjatywa przebaczenia jej grzechu jest po stronie Jezusa. Że popatrzcie, że ta kobieta nie zrobiła nic, żeby to przebaczenie uzyskać. Nie przyszła tam z własnej woli. Została przyprowadzona. Nawet nie zrobiła rachunku sumienia z książeczki. Żadnego chyba nie zrobiła. Nie ma w niej postawy skruchy, żalu, refleksji nad swoim życiem. Ona została pochwycona w momencie grzechu. Wręcz można powiedzieć, że wyrwana z grzechu, w którym była i postawiona przed Jezusem. A Jezus bezwarunkowo jej wybacza. Bez żadnych pytań, bez żadnych założeń. Niczym nie musi na to zasłużyć. Nie musi wykonać żadnych zadań, żeby to przebaczenie otrzymać. Po prostu je przyjmuje. Bardzo ciekawe jest też prześledzenie takiej historii, interpretacji tego, co Jezus w tym symbolicznym geście pisał na piasku. Dwukrotnie się pochylił, żeby coś tam pisać. Oczywiście nie wiemy, co Jezus tam pisał. No jakoś ewangeliści nie zrobili takiego zbliżenia i nie uchwycili tego na fotce, żebyśmy wiedzieli, co tam dokładnie Jezus napisał. Ale bardzo ciekawe są te różne interpretacje. Na przykład święty Beda Czcigodny interpretował to w ten sposób, że Jezus prawdopodobnie na tej ziemi pisał imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli faryzeusze. No jak na przykład taki faryzeusz zobaczył Monikę, rozmarzył się, jak to było z Moniką, to mu się głupio zrobiło i się zmył. Oczywiście ta interpretacja, drodzy panowie, stawia nas w bardzo negatywnym świetle, bo generalnie sugeruje, że mężczyzna nie jest zdolny do wierności, bo każdy którąś ma na sumieniu, co oczywiście zdecydowanie budzi mój sprzeciw, ale jest w tym jakaś jedna ciekawa intuicja. Mianowicie intuicja, żeby faryzeusze, że ich problemem było to, że oni w stosunku do grzechu ustawiali się jako oskarżyciele, a nie jako ci, którzy sami są przez grzech oskarżeni. Oni wydawali wyrok na kobietę, ale powinni stanąć razem z nią i odnaleźć się w jej historii. Bo każdy z nas ma jakąś historię własnego grzechu. I oczywiście ona nie koncentruje się tylko na szóstym przykazaniu. To jest pewien symbol. Chodzi o całe spektrum możliwości. Ale jeszcze ciekawsza interpretacja jest świętego Augustyna. Augustyn mówi, że Jezus na tym piasku pisał tylko jedno słowo. Cudzołóstwo. A kiedy wiał wiatr przez plac świątynny, to zasypywał to słowo. Że ono znikało w jednym momencie. Tak jak Jezus wybacza i nasze grzechy znikają. On już nigdy do nich nie wraca. Nigdy nam ich nie wypomina. Nie szantażuje nas nimi. To nie jest tak, jak my czasami mówimy, że wybaczamy, ale do pierwszej kłótni, bo w czasie kłótni sobie przypominamy o tym, co było kiedyś. I od razu zaczynamy to wypominać. Bo my chcemy, żeby drugi pamiętał o tym, ile mu wybaczyliśmy. A jak sobie zapomina, to mu dokładnie wymienimy. Jezus tak nie robi. Jezus, jak powiedział, wybaczam, to przestało istnieć. Znika. Nigdy już do tego nie wraca. Czysta karta. Ale jest jeszcze to drugie pytanie. Pytanie, gdzie oni są? To jest pytanie o tego, który przed Bożym miłosierdziem uciekł. I pytanie o tych, którzy widzą tylko grzech w drugim, ale nie w sobie. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanowiliście, że w tej Ewangelii brakuje drugiego bohatera. Mówiąc wprost, wydaje mi się, że bardzo trudno się cudzołoży w pojedynkę. Pytanie jest, gdzie był ten facet, z którym ona grzeszyła? O nim Ewangelia nie mówi ani słowa. I trochę niestety tak było kulturowo, że to były takie czasy, kiedy kobieta grzeszyła, a mężczyzna miał słabość. Dlatego na kobiecie się wszystko skupiło. Ale nie wszystko się da wyjaśnić kulturowo. A przede wszystkim Ewangelia przekracza kulturę i zaprasza nas do takiego duchowego zmierzenia się z tym tekstem. Jakby pokazując, że wobec grzechu można zawsze przyjąć dwie postawy. Albo można być jak ta kobieta, która w całej prawdzie, może nawet na gości tej prawdy, staje przed Jezusem, nic nie ukrywając. I może odejść pojednana z Bogiem. Albo można być jak ten mężczyzna, który ucieka przed grzechem. Ucieka tak naprawdę nie przed grzechem, co przed zmierzeniem się z prawdą o swoim grzechu. Ucieka przed Bogiem. Trochę jakby powtarza się to, co działo się w ogrodzie rajskim, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli i ukryli się przed Bogiem w obawie. I Bóg musiał chodzić po ogrodzie i pytać: Adamie, gdzie jesteś? I go szukać. Tak jak teraz pyta, gdzie oni są? Gdzie jest ten człowiek, który zgrzeszył? I go teraz nie ma. Bo można uciec w samousprawiedliwienie się. Można uciec w przerzucenie odpowiedzialności na okoliczności, na to, że wszyscy tak robią, na innych. Nie wiem, czy znacie, tak mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, ale taki klasyczny podział na grzechy ciężkie i grzechy lekkie. Grzechy lekkie są moje, grzechy ciężkie wasze. Znaczy, dość łatwo jest w ten sposób funkcjonować. Że to, co ciężkie, nie jest po mojej stronie. Można w końcu uciec w zatajenie grzechu, niewyznanie całkiem prawdy. W takie powiedzenie o swoim grzechu, żeby z grzechu zrobić grzesia, takiego już trochę nie bardzo wielkiego, poważnego. Można w końcu uciec, odkładając spowiedź na kolejne tygodnie, miesiące. Jeszcze przychodzić do kościoła, ale czując, że już kolejny tydzień, kolejny miesiąc nie przyjmuje komunii. A w końcu można uciec już tak, że w ogóle się z Bogiem nie spotykamy. Przestaje się modlić, przestaje chodzić do kościoła, przestaje przychodzić do spowiedzi. Bo jestem osobiście przekonany, że większość osób nie dlatego odeszło od kościoła, że jest intelektualnie przekonanych do ateizmu, że mają mocne argumenty za tym, że racjonalnie nie da się wykazać istnienia Boga, więc odrzucam jego. Jego istnienie i panowanie w świecie. Nie, najczęściej to jest po prostu ucieczka przed Bogiem, żeby nie spotkać się w prawdzie o własnym grzechu z Nim. Jest takie bardzo mocne zdanie świętego Tomasza z Akwinu, które naprawdę wywołuje ciarki na plecach. Tomasz mówi, że człowiek zły, który popełnia grzech, uwielbia poznawać prawdę i światło, ale nienawidzi być oświetlony tą prawdą i światłem. Człowiek w grzechu nienawidzi być oświetlony tą prawdą i światłem, które chciałby zdobyć i poznać. Byleby ono nie wydobyło prawdy o jego sercu. I w końcu Jezus pyta o tych, którzy w tej kobiecie nie potrafili zobaczyć nic więcej, jak tylko jej grzech. Ta kobieta jest anonimowa, nie ma imienia. Właśnie dlatego, że ci, którzy ją przyprowadzają do Jezusa, są w stanie o niej powiedzieć tylko: ta cudzołożnica, przyłapana na cudzołóstwie. Prawo mówi o takich jak ona. Oni nie widzą nic więcej. Jezus się pochyla, niejako robiąc miejsce na to, żeby odsłonić tę kobietę stojącą na środku, żeby oni mogli na nią popatrzeć, jakby im mówił: zobaczcie, tam stoi człowiek, nie grzech. To stoi człowiek, osoba, mająca swoją godność, mająca swoje piękno, mająca dobro w sobie, nie tylko grzech, który popełniła. Próbuje wydobyć tę prawdę na wierzch, zmienić ich sposób widzenia. To jest coś, co jest bardzo trudne, ale w Kościele bardzo mocno to jest podkreślane. Żeby widzieć człowieka, a potępić grzech. Potępić grzech, ale nie człowieka. Na koniec opowiem wam, czy podzielę się taką historią filmu dokumentalnego. Tak naprawdę to był jeden odcinek całej serii, który oglądałem w zupełnym przypadku, ale wywołał we mnie bardzo mocne emocje i jakoś tak został w mojej pamięci. To była cała seria takich odcinków dotyczących młodocianych przestępców. Dzieci, młodzieży, która weszła na drogę bezprawia. Potem też byli osadzeni w więzieniach czy w zakładach poprawczych. Bardzo przejmujący był ten odcinek. On opowiadał o 16-letnim chłopaku, który wraz z grupą rówieśników najpierw spożywał bardzo dużej ilości alkoholu, a potem, będąc pijanym, został namówiony przez nich do tego, żeby ukraść rodzicom samochód, nie mając uprawnień. Po prostu wsiadł za kierownicę, prowadził samochód i będąc pod wpływem alkoholu, będąc pijanym, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Zabił kilka osób. Sędzia nie miał żadnych skrupułów i żadnej taryfy ulgowej. Mało tego, uważał, że 16-letniego chłopaka można osądzić już jak dorosłego człowieka. Dostał wyrok skazujący na kilkanaście lat pozbawienia wolności. I w tym filmie podchodzono też do przypadkowych przechodniów, pytano ich, czy uważają, że taki wyrok jest słuszny, czy powinien być traktowany jako niepełnoletni, czy powinien być skazywany jako dorosły. I zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej, absolutnie żadnej odpowiedzi tych ludzi zapytanych na ulicy, którzy by widzieli jakąś taryfę ulgową. Większość ich wypowiedzi nie nadaje się w ogóle do cytowania w Kościele, co mówili o tym chłopaku. Najdelikatniejsze to, że powinien może nawet być kara śmierci, że może dożywocie, że jak się jest idiotą bez mózgu, to trzeba potem płacić konsekwencje i tym podobne. I potem poszli dziennikarze do jego mamy i zaczęli rozmawiać z jego mamą. I ta kobieta ze łzami w oczach zaczęła od tego, że jej syn będzie musiał do końca życia zmierzyć się z konsekwencjami tego, co zrobił. Bo tego nic nie wymarzy i nic nie zabierze. Że będzie musiał do końca życia żyć z tym, że zabił człowieka. potem powiedziała, że musi też odpokutować i musi ponieść karę. I w końcu dodała, i wtedy zaczęła już płakać, że serce jej pęka. Wtedy, kiedy ogląda kolejne wydanie wiadomości, kiedy czyta gazety i widzi, jak ludzie, którzy nigdy nie spotkali jej syna, którzy nigdy z nim nie rozmawiali, nic o nim nie wiedzą, wydają bardzo łatwo wyroki całkowicie skazujące go. Słowa, które widzą w nim tylko jego błąd, tylko jego grzech, jego winę. I ona mówi wtedy, ja go znam jako matka. Ja wiem, że nie jest całą prawdą o nim to, co zrobił. Że w tym chłopaku jest dużo dobra. Czy ona usprawiedliwia swoje dziecko? Ja wtedy miałem takie poruszenie, że tylko miłość widzi naprawdę. Bo tylko miłość potrafi przebić się przez tą pierwszą warstwę zła i zobaczyć dobro, które jest czasami może nawet ukryte. Czasami dopiero w jakimś potencjale rozwoju. Czasami dopiero w nadziei. Ale ono tam jest. Bo tak na nas patrzy Bóg. Nigdy nie patrzy przez pryzmat grzechu, zła, problemu. Dlatego Bóg nigdy nie mówi, że już nie da się nic zmienić, że nie ma szans, nie ma przyszłości, że już nie warto inwestować w człowieka. Bóg zawsze na nas patrzy z nadzieją, bo widzi nas przez pryzmat dobra. I dlatego Jezus stawia to pytanie i faryzeuszom, i nam, i tej kobiecie. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił. I ja Cię nie potępię. Idź i nie grzesz więcej. Amen.